Odwiedził nas w studiu Sebastian Frąckiewicz, dziennikarz kulturalny współpracujący z polityką, autor bloga Outline, którego ostatnio nie miał czasu pisać, bo pisał książkę i przygotowywał wystawę. Książka nazywa się Żeby było ładnie, o boomie i kryzysie street artu w Polsce. Wystawa Mój kraj taki piękny, oba tytuły przewrotne, a to co je jeszcze łączy to fakt, że powstały przy współpracy albo w Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu.
Tak, przy współpracy i w Galerii Miejskiej, bo zarówno książka została wydana przez Galerię Miejską Arsenał w Poznaniu, jak i wystawa ma miejsce, odbywa się w Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu.
Dzisiaj finisarz, jeszcze o niej powiemy, ale może zaczniemy od książki, żeby było ładnie. Street art ma upiększać nasze miasta.
No, takie są oczekiwania społeczne od tej dziedziny sztuki. Ale oczywiście to jest ironiczne. Właśnie chodzi o to, żeby nie było ładnie. To nie w ogóle, co znaczy ładnie, bo dla wielu osób ładnie oznacza, kiedy mural jest wielki, im większy, tym lepszy. Im więcej się farb na niego zużyło, tym jest bardziej fajny. Jak jest kolorowy, to też jest super. Najlepiej jakby był dosyć oczywisty i pokazywał na przykład Piłsudskiego, albo Koziołki, albo nie wiem, co tu jeszcze, Chopina. I wtedy wszyscy są zadowoleni i z tym muralem nie ma kłopotów. Natomiast tradycja tej sztuki ulicznej, tradycja street artu, wyrasta raczej z kontestacji rzeczywistości i z jakiejś takiej opozycji. A tak się zrobiło, że dzięki w pewien sposób festiwalom street artu, jakimś takim zamówieniem publicznym, sztuka uliczna została sprowadzona do wielkoformatowego muralu, który ma cieszyć, bawić i zadziwiać wszystkich.
Co ciekawe, już we wstępie piszesz o tym, że street art to nie do końca murale, albo murale to nie do końca street art.
No właśnie jest ten problem pojęciowy, który ja też sobie nie potrafię do końca rozwikłać i właściwie nie wiem, kto miałby to rozwikłać. I to może to jest takie niegrzeczne, że właśnie wycofałem się z tego rakiem i we wstępie napisałem, że po prostu nie znam tej odpowiedzi, bo nie znam. Bo w przypadku street artu jest tak, że praktyka przegoniła teorię. To znaczy dzieje się więcej w tym street arcie, niż się o nim mówi, niż się o nim teoretyzuje. Po prostu w Polsce się robi street art i robi murale, ale o nim się za bardzo nie dyskutuje. Stąd też ta książka powstała po to, żeby jednak ta dyskusja się w jakiś tam sposób rozpoczęła. Trochę jest tak, że mural zalicza się w jakiś sposób do street artu. Jest wpisany jakby w tą taką tradycję. Mam na myśli to na przykład, nie wiem, murale w Irlandii. Na świecie, szczególnie w krajach południowych, nie wiem, w południowej Hiszpanii, w południowych Włoszech, w Brazylii, jest dużo murali nielegalnych. One są oczywiście nie takie wielkie, ale jakby to medium, jakim jest mural, należy do tego pola street artu nielegalnego. Myślę tutaj o takiej sytuacji, kiedy mówimy street art, a myślimy po prostu o nielegalnych pracach, które powstają w przestrzeni publicznej przy pomocy łatwych środków, właśnie szablon, wlepka czy kilka kolorów. Natomiast u nas ta granica się zaostrzyła poprzez pewną praktykę, że po prostu nielegalny nadal jest szablon, nielegalna jest wlepka, nielegalny jest napis, a mural na ogół powstaje legalnie przy użycie jakby zaawansowanych środków technologicznych, trzeba mieć zwyżkę albo rusztowanie za w miarę ciężkie pieniądze. I teraz proszę sobie sam odpowiedzieć, czy to nadal jest street art, czy nie jest. Wydaje mi się, że ja właściwie jestem mniej radykalny. Uważam, że po prostu jest. Tylko to jest takie oblicze skomercjalizowane tego street artu. To jest jakby jedno z mediów street artu, ale największym problemem jest polega na tym, że ona jakby zdominowała te nielegalne środki, że nie ma u nas takiej równowagi między rzeczami nielegalnymi, ale legalnymi. Co gorsza, te rzeczy legalne są takie prawilne, takie poprawne politycznie i właściwie wszyscy chcieliby, żeby takie było. Może tylko artystom zależy, żeby tak się nie działo.
Street art chyba w ogóle nigdy nie miał szczęścia do obiegowych opinii, bo najpierw kojarzył się z wandalizmem przez lata, a teraz kojarzy się właśnie z ładnymi, kolorowymi muralami.
No bo jeśli mam być już tak szczerzy i otwarcie mówić, to street art jest związany z wandalizmem, ponieważ wyrasta z graffiti, a jednym z korzeni graffiti jest wandalizm. Chodzi o to, żeby zawłaszczyć miasto, żeby pokazać, że miasto nie należy tylko do polityków, do władz, do przestrzeni reklamy, ale chłopak z puszką może też sobie zawłaszczyć to miasto. Efektem jest tego niestety właśnie zniszczone miasto w pewien sposób.
Ale za tym się kryły kiedyś jeszcze jakieś treści, a teraz...
Znaczy za wandalizm jest jakąś taką formą metawypowiedzi. Sam akt wandalizmu jest, można powiedzieć, formą wypowiedzi artystycznej. Wiem, że to brzmi głupio i radykalnie i dla wielu może być bezsensem. Ja też bym nie chciał, żeby ktoś mi po prostu zniszczył chatę, bo sobie napisał piwę. Wandalizm jest bardziej street artem niż mural, na dobrą sprawę. Jakbyśmy się tak strasznie uparli.
To może się zatrzymajmy przy muralach i podrążmy ten temat. Co się stało, że nastała ta muraloza? No, kiedy murale weszły w zasadzie do mainstreamu?
Ja w ogóle bardzo chciałem znaleźć źródło tego pojęcia muraloza, ale nie udało mi się tego zrobić. Może szukałem po prostu za mało. Bardziej jednak się skupiałem na tych rozmowach z ludźmi. Kiedy to nastąpiło? Wydaje mi się, że to tak następowało wraz jakby z kilkoma czynnikami. Pierwsze to było podglądanie pewnych rzeczy, które miały miejsce na świecie, czyli wystawa muralistów Tate, coraz większa liczba festiwali na świecie. A po drugie, u nas polskie miasta zaczęły startować do miana europejskiej stolicy kultury, a ponieważ każdy bardzo chciał aspirować do tej stolicy, to mural jest taki, właśnie to jest jego największa zaleta i wada, że on jest bardzo efektowny. Więc świetnie wygląda na zdjęciach, po prostu super. Nie? Gorzej się jakby żyje między tym oknem, ale na zdjęciach wygląda ekstra. Więc władze miejskie często uznały, że warto w te festiwale murali po prostu wejść, żeby było ładnie i żeby to dobrze wyglądało. I być może te wszystkie komisje, które przyznają punkty, na to zwrócą uwagę. No i to jest ten moment. Ja bym tutaj dotował taki moment przełomowy tak po 2008. To jest ten taki punkt przełomu. Tak mi się wydaje, tak to oceniam.
W Poznaniu mieliśmy festiwal Murali Outer Spaces. Jak go oceniałeś? Teraz przeniósł się do miasteczka Krajeńskiego.
O, a widzisz, tego nie wiedziałem, że tak, się przeniósł.
W tym roku była pierwsza edycja właśnie tam.
No, a to też jest ciekawe zjawisko, że w ogóle jest, kiedyś festiwale murali to były festiwale dużych miast, a to schodzi coraz niżej. Są też takie nielegalne, fajne nielegalne murale, albo półlegalne, bo to są takie murale, które powstają przy zgodzie gospodarza, powstają na wsiach. Jest taki projekt Rurales robiony przez ekipę z Trafiki Design z Gdyni. Jak ja oceniam te prace, które powstały w Poznaniu? Wiesz co, one świetnie wyglądają, jak się zestarzały. Zawsze to jest tak, i to jest taki też paradoks trochę, że im starszy mural, tym on lepiej wygląda, bo on się lepiej, on trochę wypłowieje, trochę go tam ząb czasu skruszy i on bardziej się wchłania po prostu w środowisko. One plastycznie były ciekawe, były dosyć różnorodne. Ale z drugiej strony też tam festiwal popełnia jeden z takich podstawowych grzechów wszystkich festiwali, to znaczy nie wiem, kiedy przyjeżdża do nas Blue, tak, i maluje swój mural na tyłach, to z jednej strony na przykład fajnie, że on jest na tyłach, a nie jest po prostu na ulicy, więc on nie dominuje nad ulicą, tylko każdy z nas musi wykonać tą bardzo małą pracę i wejść w podwórko i go zobaczyć. I na przykład jest duża zaleta, że on cię nie bije po oczach, ale ty wchodzisz w podwórko i sobie go po prostu zobaczysz. Jeśli chcesz, to on jest dla ciebie nie tylko dostępny bardzo łatwo. A z drugiej strony, wiesz, ten mural nie traktuje o tym, co się dzieje w Polsce czy w Poznaniu, tylko mówi o tym, że po prostu jest na świecie źle. Teraz bardzo to banalizuję, tak, ale trochę na tym polega.
Czyli obecność. Chodzi o to, że to jest taki desant z zewnątrz, tak. Jest od zewnątrz.
Wiesz, to taki mural mógłby powstać wszędzie na dobrą sprawę, prawda? Mural o tym, że jesteśmy zniewoleni przez korporacje i jesteśmy w Matrixie, może powstać w Poznaniu, w miasteczku krajeńskim, w Biździnowie Górnym i w Nowym Jorku. I fajnie nie, bo z jednej strony oczywiście jest to problem uniwersalny i on wszędzie będzie pasował. Ale z drugiej strony umówmy się, że dzięki temu, że on nie dotyka i nikogo tu nie boli, nikogo nie kopie, nikogo nie gryzie, to on tu może powstać, bo gdyby tutaj powstał w tamtym czasie mural przeciwko globalnym, to nigdy w życiu byś nie zobaczyła tej blue na ścianie.
Prawdopodobnie. Jeden z swoich rozmówców powiedział o tym, że właśnie zaskakujące, że urzędnicy tak się przejmują, czy tak, nawet prezydenci miast się przejmują muralami, które powstają na ich ulicach, jakby nie mieli większych problemów.
Tak, no to jest też takie...
Może to jest właśnie siła tego medium.
Nie, no to jest w ogóle... jest jeszcze inny problem. Pierwszy problem, o którym mówiłaś, to jest to, że o tym mówi też MCT, ja też rozmawiałem z nim troszeczkę w offie. Jeśli jedziesz na zagraniczny festiwal street artu, to tam po prostu prezydent danego miasta ma inne rzeczy do roboty i on ma tego człowieka, ma plastyka miejskiego czy urzędnika, który po prostu to przyklepuje, mówiąc brzydko. Natomiast w Polsce, tak jak i w polskich miastach, tak jak i w polskich filmach, jak i w polskich domach, zawsze jest ten paternalistyczny gest, że po prostu jest wszystko fajnie, ale ten największy maczo musi zawsze przyklepać. Więc to jest po prostu takie jednorękie zarządzanie, które jest po prostu bardzo charakterystyczne dla Polski, więc to mnie to w ogóle nie dziwi. Ale bardziej zaskakujące jest to, jak urzędnicy interpretują te murale, ponieważ oni bardzo często widzą w tych pracach coś, czego nie ma, są przewrażliwieni na swoim punkcie. Najlepsza historia to jest historia podgrupy Nichero, gdzie Mariusz Libel ze swoimi tam przyjaciółmi namalowali taki mały mural na stacji Trafo. Teraz jeżeli pomylę tytuł tego muralu, to bardzo przepraszam, ale on chyba się nazywa, zaraz sobie zajrzę do książki, bo sobie zrobię ściągawkę i to będzie... Tak, absurdalny absolut. I to przedstawia taką postać takiego okrągłego potworka, który ma kilkanaście par oczu, melonik i laseczkę. I burmistrz, czy tam prezydent Płocka uznał, że to jest o nim. I przez ten niewinny mural, absurdalny absolut, który mógł być zarówno o nim, jak ani każdym urzędniku, jak właściwie, nie wiem, o burmistrzu Nowym Jorku, cała impreza została po prostu zamknięta. Raz, dwa, trzy i tyle. Więc to jest taka paranoja, ponieważ my się trochę przyzwyczailiśmy do tego, żeby po prostu być bardzo ostrożnym, konserwatywnym, właściwie nikogo nie obrażać i mamy po prostu fioła na swoim punkcie. Mam wrażenie, że tak jest właśnie z władzą, że wszyscy mają klepać po pleckach i nie ma krytyki w przestrzeni publicznej.
No dobrze, może z muralami nie jest najlepiej, a z innymi przejawami street artu?
W Poznaniu jest dużo szablonów. To też jest ciekawe, że Poznań jest całkiem fajny pod tym względem. Ma to związek na pewno ze środowiskiem anarchistycznym, które na tym polu jest dosyć aktywne, ale to właśnie fajne.
Zaprosiłeś do rozmowy ludzi, którzy są bardzo ortodoksyjni, którzy trochę flirtują z komercją. No i z niektórymi spotkałeś się w takich zagadkowych miejscach, jak gdzieś na północy Polski. Nie chcieli ujawnić swojej tożsamości, roku urodzenia, ani miejsca nawet przeprowadzenia wywiadu.
Tak, no tak było. To znaczy, przykład, o którym mówisz, to jest Peter Fuss, a ja mu się w ogóle nie dziwię, dlatego, że to jest jeden z niewielu takich twórców, którzy konsekwentnie robi prace nielegalne od wielu lat. Teraz ostatnio ma coraz więcej rzeczy na festiwalach, no ale on robił tak mocne rzeczy, że gdyby ujawnił swoje dane, ujawnił miejsce zamieszkania, to po prostu miałby problemy policyjne. Zresztą i tak miał problemy przez wystawę w Olsztynie.
Tutaj musiałem jak to by się udało do niego
źródło.
Dotrzeć?
No trochę to trwało. To znaczy... Napisałem maila, potem znalazłem kogoś, potem oczywiście dostałem odpowiedzi, potem jakby znalazłem telefon, to nie był ten telefon, potem znalazłem człowieka, który go zna, skontaktowałem się przez jego partnerkę i no i w końcu się spotkaliśmy.
On jeszcze siedział w kominiarce?
Nie, no oczywiście, że nie. Bez przesady. Nie. Jako to jest właściwie książka dziennikarska, więc mam prawo do ochrony źródła, jakbym się tak bardzo uparł, ale nikt nie będzie się tego tam czepiał. Peter Fuss jest wyjątkiem tak naprawdę i to moim zdaniem robi bardzo dobrze. Nie? On też wychodzi z takiego założenia, że nie będzie mówił o sobie, bo jakby jego sztuka za niego mówi. Fajne, że są jeszcze takie postawy, jakby, nie nazwam tego ortodoksyjne, raczej takie po prostu konsekwentne. Chciałem dobrać tak tych ludzi, żeby oni pokazywali taką różnorodną panoramę postaw i na tym mi bardzo zależało. Żeby to byli ludzie na różnym etapie swojej kariery, no bo na przykład Patyczak to jest osoba, która już jakby nie maluje szablonów. MCT jest u szczytu swojej kariery. Są też ludzie, którzy na przykład wychodzili od street artu, a dzisiaj mówią, że jakby nie chcą mieć z tym zjawiskiem niewiele wspólnego, czyli to jest Picasso i Zbiok. Zależało mi też na organizatorach dwóch takich dużych festiwali, które reprezentują odmienne postawy, czyli to jest Katowice Street Art Festival i Festiwal w Łodzi Urban Forms.
Czym one się różnią między sobą?
Różnią się przede wszystkim podejściem do street artu i momentem, kiedy zaczynali. Katowice Street Art Festival są takim festiwalem, który od street artu powoli, mam wrażenie, trochę odchodzi. Jakby on inaczej to rozumie. Jest tam więcej prac niezwiązanych. Tam nie ma, to właściwie nie jest festiwal murali tak do końca. Jest więcej interwencji, więcej jakichś tam rzeźb przestrzeni. Takie bardzo różne podejście, też krytyczne. Bywa, że te prace są hermetyczne i dla kogoś, kto troszeczkę nie rozumie języka sztuki, mogą być niezrozumiałe. Natomiast festiwal w Łodzi, tam są duże właśnie wielkoformatowe, kolorowe murale, przystępne dla każdego. Jest tam po prostu Galeria Sław. Jeżeli chcemy zobaczyć najbardziej znanych muralistów na świecie, możemy pojechać do Łodzi i sobie to zobaczyć. Aczkolwiek mam wrażenie, że tam brakuje trochę takiego... Oni po prostu przekopiowali w pewien sposób ten model festiwalu streetartowego, jaki był na Zachodzie. Też o tym mówią, że po prostu tak chcieli, takie były założenia, nie byli też trochę świadomi konsekwencji, które za tym idą. Teresa Latuszewska-Syrta w tym wywiadzie też przyznała, że mają teraz trochę inny pomysł na festiwal, chcą go modyfikować, robią coraz więcej takich mniej spektakularnych form, które właśnie nie widać w mediach paradoksalnie. To jest też takie dosyć straszne, że te rzeczy takie efektowne, media od razu za to po prostu łapią i mielą. Natomiast takie rzeczy, taka praca organiczna na starym rynku, na przykład w Łodzi, praktycznie przez media niewidzialna, a to jest to, co teraz Urban Forms też robi. Na pewno ogromnym sukcesem Urban Forms jest taki sukces promocyjny, jaki się tutaj jakby odbył. To jest naprawdę jeden z najbardziej znanych festiwali street artu w Europie. takiego ministerstwa, muralu, już tak nazwijmy rzecz po imieniu.
Książkę, żeby było ładnie, zadedykowałeś żonie i siostrze, tak, które miały cierpliwość do marnego autora. Nad czym najbardziej cierpiałeś, pisząc tę książkę, czy przygotowując się do niej? Co sprawiało ci największą trudność?
Wiesz co, ja w ogóle jestem marudny po prostu z natury i jestem bardzo samokrytyczny i dużo poprawiam i po prostu szukam zawsze dziury w całym i zastanawiam się, czy jest dobrze, za dużo myślę robiąc. No to jest wbrew pozorom minus, bo kiedy po prostu za dużo się myśli robiąc, to idzie powoli. To jest trochę takie ironiczne, autoironiczne, jest takie puszczenie oka po prostu do najbliższych. Nie ma takiego wielkiego, większej głębi niż po prostu jakiś taki charakter właśnie marudnika, no klasycznego. No ale to tacy ludzie piszą takie książki po prostu, nie? Gdybym był po prostu zadowolony z rzeczywistości, to tej książki nie zrobił.
I ten klasyczny marudnik odwiedził nas dzisiaj w niedzielne przedpołudnie. Sebastian Frąckiewicz jest naszym gościem. Rozmawiamy o książce Żeby było ładnie. Rozmowa o boomie i kryzysie street artu w Polsce. Po krótkiej przerwie przeniesiemy się na wystawę.